Witam po dłuższej przerwie. Dużo się u nas działo, ale opowiem o tym prawdopodobnie w odcinku z Krystyną. Dzisiaj jestem sama i dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o dzikich zwierzętach. Jest to temat mi bliski i bolesny ze względu na to, że zostałam wychowana w rodzinie myśliwych. Wspomnienia z tym związane są dość mocne, ale myślę, że też przez to jestem tym, kim dziś jestem, tą osobą, która nie je mięsa i która chce walczyć o te dzikie zwierzęta. Prawdopodobnie to ukształtowało gdzieś moją wrażliwość i chęć pomocy dalej zwierzętom. Więc w całej tej creepy historii jest coś dobrego.
Cześć, słuchasz podcastu Całkiem Nudne Życie o ucieczce z miasta na wieś, zwierzętach i etyce. Ja nazywam się Rachela.
A ja nazywam się Krystyna. Zapraszamy.
Chciałabym, abyś na chwilę pomyślała o dzikim zwierzęciu. Co pojawia się w twojej głowie? Wiele osób podobno wyobraża sobie w tym momencie duże, dorosłe, egzotyczne ssaki, takie jak lew czy słoń. Myślą o szczęśliwych zwierzętach, które cieszą się sobą bez szkodzenia im przez ludzi. Myślę, że to jest dominujący pogląd na temat zwierząt żyjących w dziczy w czasach dzisiejszych. Życie dzikich zwierząt nie jest łatwe. Od momentu narodzin lub wyklucia się z jaj muszą stawiać czoła bardzo poważnym zagrożeniom, co powoduje, że doświadczają wielu cierpień. Na szczęście są ludzie, którym zależy na tym, aby takim zwierzętom pomóc jak najlepiej. Przyczyn, z powodu których zwierzęta cierpią, jest bardzo wiele i są bardzo różnorodne. Niektóre wynikają z bezpośrednich działań ludzkich, inne mogą być pośrednimi skutkami działań ludzkich, naturalnych, okolicznościowych lub ich kombinacją. Oprócz podstawowych rzeczy jak warunki pogodowe, głód czy niedożywienie albo pragnienie, bo zwierzęta często nie mają dostępu do wody, ale oprócz tych wszystkich naturalnych rzeczy, które się dzieją, czeka na nich bardzo szeroki zakres chorób, pasożytów, wypadków, konfliktów z innymi zwierzętami i stres psychologiczny. Tak, zwierzęta też odczuwają stres. Wiele z tych czynników jest bardzo bolesnych i poważnych dla życia zwierząt dzikich, tak samo jak dla nas czy zwierząt udomowionych. Jeżeli się zastanowić głębiej, to wiele z tych dzikich zwierząt z powodu wcześniej wymienionych okoliczności ma tak naprawdę życie, które zawiera o wiele więcej cierpienia niż przyjemności. Niech będzie tutaj przykładem pisklę ptaka, które wypadło z gniazda i umiera w agonii. Głoduje na ziemi przez kilka dni, o ile nie zje je jakiś kot. Cierpi z powodu zimna, powodu bólu, wynikające z obniesionych obrażeń, w tym przypadku upadku. Takie przykłady są bardzo częste wśród młodych zwierząt. Weźmy pod uwagę jeże. Problem ogromny, zauważalny i tak ciężki do ogarnięcia przez wielu ludzi. Małe oseski, często sieroty jesienne, umierają tak naprawdę w agonii z powodu niedożywienia, z powodu wychłodzenia, z powodu pogryzienia przez psy czy inne zwierzęta. Ale nie tylko małe zwierzęta cierpią. Przykładem może być jeleń, który z powodu zakażenia jakimiś larwami, które rosną w jego jamach nosowych, przestaje być w stanie oddychać i powoli dusi się na śmierć. Podobno są takie przypadki. Myślę, że jest to niewyobrażalne i niewyobrażalne dla tego zwierzęcia. Mówię o tym wszystkim dlatego, że chciałabym przedstawić ci dzisiaj sytuacje, o których na co dzień nie mówimy, nie widzimy i nie zastanawiamy się o tym, że zwierzęta dzikie cierpią, tak samo jak wiele zwierząt udomowionych. Jednak z jakiegoś powodu na nie nie zwracamy do końca uwagi. Wielu ludzi także sugeruje, że najlepsze, co możemy zrobić dla dzikich zwierząt dziczy, to po prostu je zostawić same sobie, że taka jest natura. Niestety nie zawsze jest to poprawne myślenie. Mam nadzieję, że w innych krajach, bo w Polsce mam obawy, że tak niestety jest. Są ludzie, którzy pomagają po prostu. Są takie przypadki, w których nie możemy wiele zrobić, aby pomóc. Lub przypadki, w których pomoc może się wiązać z większym szkodzeniem tym zwierzętom. Ale są również takie przypadki, w których możemy znacząco zmienić życie danego zwierzęcia, co może przynieść ogólnie pozytywne efekty. W stosunku do dzikich zwierząt często panuje tak zwany szowinizm gatunkowy, czyli są poza naszym moralnym kręgiem zainteresowań czy pomocy. Natomiast nie ma sprzeczności w troszczeniu się o wszystkie zwierzęta, bez względu na to, czy cierpią z powodu ludzkich działań, czy z przyczyn naturalnych, czy z przyczyn takich jak choćby niekorzystne warunki pogodowe, czy choroba. Ostatnio ratowałyśmy kunę leśną. Nasze psy ją wyczuły w lesie. Gdy dotarłyśmy na miejsce z transporterem, była już w naprawdę okropnym stanie. Dla wielu to przecież jest zwykły szkodnik, któremu powinno pozwolić się umrzeć, bo przegryza kable w aucie czy cokolwiek. Nie wiem, nie doświadczyłam tego, ale ta cała sytuacja była otoczona zbiegiem różnych wydarzeń. Po pierwsze, kuna miała otwarte złamanie łapki, w którym już dosyć mocno rozwinęły się larwy much, które zjadały ją żywcem. Natomiast widać było, że kuna nadal żyje i walczy. Nie myśląc zbyt wiele, wsiadłam do taksówki i wiozłam ją do ekostraży we Wrocławiu. Oczywiście w trakcie tej podróży kuna zaczęła umierać na moich kolanach. I zanim dojechaliśmy do Wrocławia, zmarła. Zastanawiałam się potem, jaki jest tego sens. Gdybym umiała jej pomóc odejść, co byłoby prawdopodobnie nielegalne, zrobiłabym to. Gdybym umiała ulżyć jej w bólu, zrobiłabym to, ale nie umiałam. Natomiast zrobiłam wszystko, co mogłam, aby spróbować jej pomóc. Pomyślałam, że być może taksówkarz, który wiózł mnie z tą kuną, pomyślał, że jestem wariatką, bo przecież to jest szkodnik, a ja chcę ratować jej życie. W dodatku w drodze opowiedział mi, że jego znajomi rozstawiają wnyki w lesie na tego typu zwierzęta. Jest więc spora szansa, że ten uraz był spowodowany takimi wnykami. Próbowałam jakoś przedstawić mu swoją wersję, że to jest po prostu czujące zwierzę. Na szczęście jest w miarę wrażliwym człowiekiem. Powiedział mi, że zawsze w nocy pojedzie ze mną do weterynarza, jeżeli będzie chodziło o zwierzę, że z ludźmi nie chce jeździć. Pewnie poszedłby spać, ale jeżeli będzie chodziło o zwierzę, to zawsze mi pomoże i to było coś zajebistego. Nie wiem, czy do końca rozumiał, co robię z tą kuną. Wydawało się, że się nią przejmował. Mam nadzieję, że jest więcej takich osób. Natomiast potem zastanawiałam się, jak do tego podchodzą ludzie i trochę przypomniało mi to sytuację ze słynnych seriali, bo na szczęście w życiu nie miałam takiego doświadczenia jak przyjęcie na oddziale pogotowia ratunkowego w nagłych przypadkach. W przypadkach wielu katastrof masowych podejmuje się tam decyzje polegające na tym, kto najbardziej cierpi, komu najszybciej pomóc, a kto może jeszcze poczekać. Natomiast nie klasyfikuje się tu w tamtym przypadku ludzi ze względu na rasę, czy wyznanie, czy ze względu na choćby to, czy dana osoba akurat nie jest właśnie osobą skazaną, która popełniła jakieś morderstwo. Rolą lekarza jest pomóc każdemu. Moim zdaniem rolą człowieka jest pomóc każdemu potrzebującemu zwierzęciu. Nie mamy nad nimi żadnej władzy, choć nam się wydaje, że tak jest. To przez nas one najczęściej cierpią. Myślę, że jest tu spory podział w społeczeństwie, jeżeli chodzi o tego typu rozumowanie. Na szczęście wśród moich znajomych większość osób zajmuje się zwierzętami. Ale wracając do meritum, dlaczego cierpienie dzikich zwierząt jest bardzo ważne? Aby to zrozumieć, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że wiele z nich ma życie pełne cierpienia po prostu, podobnie jak omówione wyżej przypadki. Są to bardzo liczne przypadki, niż nam się wydaje. Możemy to zobaczyć głównie analizując, jak ewoluują populacje zwierząt i jakie są wskaźniki umieralności ich w młodości. Badają to różne dziedziny biologii, analizując m.in. dynamikę populacji zwierząt lub ich biografię życia. Kluczowym czynnikiem determinującym to jest strategia reprodukcyjna różnych zwierząt. W przyrodzie są zwierzęta, które rozmnażają się, mając jedno potomstwo naraz. Te zwierzęta zazwyczaj poświęcają bardzo wiele opieki rodzicielskiej, aby zwiększyć szanse na przetrwanie swojego potomstwa. Jednak dużo więcej zwierząt stosuje zupełnie inną strategię reprodukcyjną, rodząc bardzo dużą liczbę potomstwa. Jakby choćby koty, które będę wspominać cały czas, ponieważ boli mnie problem bezdomnych kotów w Polsce. Zachęcam w międzyczasie do podpisania apelu o zmiany w ustawie dotyczące bezdomnego kota w Polsce na stronie sprawabezdomnychzwierząt.pl/apel. To taka mała wzmianka. Niestety te koty często wracają w temacie, ponieważ wiele ludzi, określając ich mianem wolno żyjących, traktuje je jakby były dzikimi zwierzętami. Natomiast te zwierzęta są udomowione przez nas. Każdy z nich spokojnie odnalazłby się prawdopodobnie w domu człowieka na kolanach. Przykładem jest Ula, która chciała mnie zabić, gdy ją znalazłam. Teraz jest najbardziej pusiastym koteczkiem na świecie. Jednak przez nazywanie ich zwierzętami wolnożyjącymi, udającymi dzikie zwierzęta, udajemy, że nie ma problemu i nie należy tym zwierzętom się pomóc. I to jest dzisiejszy problem bezdomności zwierząt w Polsce, jak i wiele innych czynników, ale dowiesz się o tym na wcześniej wspomnianej stronie. Wracając do reprodukcji tych zwierząt dzikich, wskaźniki przeżycia takich dużych miotów zwierząt na początku ich życia są zwykle bardzo niskie. Jeżeli na przykład rozmnażają się tylko raz w ciągu swojego życia, a ich populacja pozostaje stabilna, to średnio tylko dwoje z ich potomstwa na miot przetrwa do dorosłości. Jeżeli rozmnażają się kilka razy, to średnia liczba spada. Niektóre z tych zwierząt mogą przetrwać przez pewien czas, nawet jeśli nie zdołają osiągnąć dojrzałości, ale w wielu przypadkach umierają niedługo po rozpoczęciu swojego istnienia. Niektóre z nich mogą nigdy nie stać się istotami odczuwającymi, bo umrą wcześniej. Ale wiele z nich rozwija się w istoty czujące, zaznaczam czujące, a zwykle umierają w sposób, który jest prawdopodobnie bolesny, czasem nawet bardzo dla nich i okrutny. Umierają z głodu, są zabijane w bolesny sposób przez myśliwych lub przez wnyki lub przez dziwne pomysły człowieka, przez zderzenie z autem i tym podobne. Umierają z powodu innych czynników, takich jak zimno i choroby, o których już wcześniej wspominałam. Jednak z powodu ich młodego wieku nie mieli okazji prawdopodobnie doświadczyć żadnych przyjemności. I tu przychodzi mi na myśl w ogóle okropieństwo hodowli przemysłowej znowu i cielaków. Ten cielak po urodzeniu nie ma żadnej przyjemności. Jest zabierany od razu matce i hodowany w plastikowym boksie, karmiony dziwną siarą ze wspomagaczami. Nie ma przytulania, nie jest w żaden sposób, nawet nie wiem jak to ująć. Wyobraźcie sobie, że ktoś wam zabiera dziecko po urodzeniu i tak naprawdę wyrządza mu tylko krzywdę. Podobnie jest ze zwierzętami dzikimi. Nie zapominajmy, że zwierzęta wszystkie odczuwają bardzo podobnie. Wszystkie się rodzą, mają dzieci, dbają o te dzieci i próbują pomóc tym dzieciom przetrwać. Wykonują jakąś opiekę nad nimi i naszym obowiązkiem, po raz kolejny przypominam, jest zapobiegać ich cierpieniu. Oczywiście wiele osób może się z tym nie zgodzić. Moim zdaniem jest to postawa empatyczna, postawa moralna, którą powinniśmy promować. Znowu pozwoliłam sobie na dygresję. Tak w ogóle na wstępie nie powiedziałam, ale cały swój wywód opieram na podstawie treści stworzonych przez Animal Ethics w porozumieniu z autorami, którzy udzielili mi, że tak powiem, nie tyle pozwolenia, co wyrazili zainteresowanie tym, że chcę szerzyć treści na temat dzikich zwierząt dalej. I treści te rozpoczynamy od Wild Animal Suffering and Introduction. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat cierpienia dzikich zwierząt, polecam stronę Animal Ethics. Mówiliśmy o tym, że z powodu młodego wieku prawdopodobnie wiele dzikich zwierząt nie ma szansy doświadczyć żadnych przyjemności. Doświadczają tylko bólu związanego z ich śmiercią. Z tego powodu cierpienie zdaje się przewyższać szczęście w ich życiu i dominować. Niestety to jest prawdopodobnie duża większość tych zwierząt, które istnieją. W sensie ten problem dotyczy większości zwierząt dziś istniejących. I to jest podstawą do twierdzenia, że cierpienie dzikich zwierząt jest problemem, który powinien nas zainteresować. Pokazuje również, dlaczego możemy tak naprawdę coś zmienić dla zwierząt, co może mieć ogólne pozytywne skutki. I postaram się przedstawić kilka przykładów tego. Zapewne nieraz widzieliście, jak ktoś ratuje zwierzęta dzikie uwięzione na plaży, chociaż w Polsce raczej się gania dziki i rzuca w nich kamieniami. Widziałam ostatnio na filmie z Gdańska. True story. Ale także widzieliśmy bardzo wiele wzruszających filmików zwierząt ratowanych, które są uwięzione w lodzie, śniegu, błotnych stawach i wielu innych sytuacjach. Ratunek w tym jakby zakresie zapewnia także schronienie i pomoc tym rannym i chorym zwierzętom, a także opiekę nad wieloma sierotami i ratowanie ich szczególnie przed umieraniem z głodu i pasożytów, co doświadczamy często w Dolinie Baryczy w przypadku jeży. Są też kraje, które na sporą skalę ratują zwierzęta przed cierpieniem szczepionką, która może im pomóc zwalczać pasożyty. Pamiętam, że jakiegoś czasu, jak pisałam tekst na temat dzikich mustangów w Ameryce, to był bardzo duży problem, ponieważ wcześniej Stany dopłacały do tabletek, które były zrzucane z helikopterów wraz z jakąś paszą dla tych koni i to zapobiegało ich rozmnażaniu się. Problemem było to, gdy skończyły się finanse i ktoś o tym zapomniał. Konie rozmnożyły się do dość dużej populacji i zabrakło dla nich jedzenia, ponieważ tereny, które wcześniej zamieszkiwały, były powoli przejmowane przez fermy zwierząt przemysłowych. I można było oglądać okrutne widoki tych pięknych, dzikich mustangów Ameryki, którym widać żebra, które umierają z głodu. Zresztą pewnie niektórzy z was widzieli także niedźwiedzia polarnego, wychudzonego, który nie ma czym się żywić. Ostatnimi czasy jest to dosyć częsty widok. Nie mówię, że niedźwiedzie, ale ogólnie zwierzęta cierpiące z głodu na świecie. Myślę, że jest tu wiele czynników. Na pewno przejmowanie terenów przez ludzi, choćby pod hodowlę przemysłową, czy produkcję soi, która jest w 80% wykorzystywana jako pasza dla zwierząt z produkcji przemysłowej. No więc odbiegłam znowu od tych szczepień, ale uważam, że całkiem dobrym pomysłem byłoby używanie szczepionek. Znowu wrócę do kotów, ponieważ ostatnio wymyślono szczepionkę, która prawdopodobnie zapobiegałaby rozmnażaniu się kotów, przez co nie musielibyśmy stosować inwazyjnego dosyć zabiegu kastracji, a można by było to zrobić jednym zastrzykiem. Natomiast jest to jeszcze z tego, co wiem, w fazie badań. Musimy też pamiętać, że w przyszłości prawdopodobnie możemy poprawić rzeczy w sposób, których w tym momencie nie jesteśmy w stanie osiągnąć, ale technologia bardzo szybko się rozwija, szczególnie w kwestii sztucznej inteligencji. Niestety, jak to z nowymi technologiami, mogą być używane w dobrym i w złym kierunku, w zależności od tego, kto ma do nich dostęp i co chce osiągnąć. Przykładem niech będzie nadzorowana ferma przemysłowa. Kurde, jednak siedzę w tym temacie za mocno tych ferm nadal. ale czytałam o pierwszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w fermie przemysłowej, gdzie to sztuczna inteligencja dbała o pożywienie, wilgoć i tak dalej w hali przemysłowej, w której były zwierzęta, i z początkowych badań wynikało, że sztuczna inteligencja dba dużo lepiej o te zwierzęta niż człowiek. Oczywiście może być tu w przyszłości spory minus, bo jeżeli ustawi się jej parametry na największą optymalizację chowu czy przyrostu, nie wiem, tkanki mięśniowej czy tak dalej, to może to być zoptymalizowane w najgorszym z możliwych kierunków, czyli na największy wyzysk zwierzęcia. Mam nadzieję jednak, że nowe technologie będą wykorzystywane w przyszłości do pomocy wszystkim zwierzętom i że kiedyś odejdziemy od chowu przemysłowego. Myślę, że wielu z was zastanawia się, dlaczego wiele osób nie wspiera pomocy zwierzętom. Przecież jest to najczęściej pierwsza myśl, gdy się przychodzi na weganizm, gdy zaczynasz widzieć problem, gdy boli cię niesprawiedliwość tego świata. Ale są na świecie ludzie, którzy mają w dupie zwierzęta. Po prostu są im obojętne. Ba, są nawet filozofowie, którzy działają na rzecz zwierząt, a nie do końca lubią zwierzęta. I mowa tu o Peterze Singerze, który sam się do tego przyznał. Jakby nie trzeba kochać zwierzęcia, żeby mu pomóc. Myślę, że kwestia pomocy zwierzętom to jest kwestia moralna. Kwestia bycia dobrym człowiekiem, aby nie wyrządzać krzywdy innej istocie. Nie rozumiem w tym momencie, dlaczego katolicy tak mocno, w większości, bo nie wszyscy, nie dbają o zwierzęta. Wykorzystują je w okrutny sposób. Nie chciałabym generalizować, ale jakby no, czyń sobie ziemię poddaną, bla, bla, bla i tak dalej. Często jest podkopane tradycją myśliwską, kościołem i tak dalej. Natomiast jest też dobry ruch, i to są Chrześcijanie dla zwierząt, który polecam, który pokazuje, że jest trochę inaczej. Niemniej jednak moim zdaniem, naszym moralnym obowiązkiem po raz kolejny, jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, jest pomoc istocie cierpiącej. Nieważne, czy to zwierzę, czy człowiek, czy owad, czy nie wiem, ośmiornica, czy ślimak. Jeżeli jesteś wrażliwą osobą, to po prostu to zrobisz. Wiem, że to brzmi trochę radykalnie, ale taki mam dzisiaj flow. Może dlatego, że temat dzikich zwierząt jest tak jeszcze w Polsce mało popularny, kwestii pomocy im, że chciałabym, żeby wybrzmiało to mocno na przyszłość. Jest także problem tu taki zauważalny, że są osoby, które troszczą się o zwierzęta jak psy i koty, ale zupełnie nie wiedzą, co się dzieje z dzikimi zwierzętami. To jest jakby pojęcie szowinizmu gatunkowego, który już wcześniej omawiałam w wielu podcastach, i taka selekcja. Jedne kochamy, a drugie są nam obojętne. Ale też wiele rzeczy może wynikać z tego, że po prostu nie wiemy, że dzikie zwierzęta potrzebują pomocy tak bardzo. Istnieją pewne powody, które tłumaczą tę sytuację. Po pierwsze, większość ludzi nie jest zaznajomiona z życiem dzikich zwierząt. W szczególności nie znają jakby dynamiki populacji tych zwierząt. A poza tym nie zastanawiają się nad tym, co oznacza tak naprawdę cierpienie dla tych zwierząt z punktu widzenia ich cierpienia. Po drugie, mamy błędy poznawcze, które zniekształcają nasze wyobrażenie na temat życia zwierząt w naturze i tego, że coś musi się tak dziać. Kiedy większość ludzi myśli o dzikich zwierzętach, wyobrażają sobie właśnie duże ssaki, może ptaki albo tygrysy. Rzadko kiedy myślą o bezkręgowcach, które właśnie wykluły się z jaj. Nie jest błędem powiedzenie, że obraz dzikich zwierząt, jaki wielu ludzi posiada, jest po prostu mylny. co mocno wpływa na to, jak wyobrażają sobie ich życie w naturze, a jednocześnie na to, czy potrzebują naszej pomocy. Są też ludzie, którzy uważają, że nie powinniśmy pomagać zwierzętom żyjącym w dziczy, ponieważ nie jest to naturalne i że jest to jakaś ingerencja. Musimy jednak zauważyć, że gdy ludzie cierpią tak jak zwierzęta dzikie, powszechnie to robią, zazwyczaj wspieramy ludzi. Dlaczego nie mielibyśmy mieć takiego samego podejścia w przypadku do zwierząt? Jest to po raz kolejny forma dyskryminacji. Każdy z nich, myślę, że pragnie być wolny tak naprawdę od cierpienia spowodowanego różnymi warunkami, więc bez względu na to, czy przez nas pojawiają się te warunki, czy nie, powinniśmy im pomagać. Jest też tak, że wielu ludzi ingeruje w naturę, aby mieć w tym jakiś interes. Budujemy domy, szpitale, szkoły, sadzimy żywność, którą musimy jeść. Jesteśmy gotowi zmieniać nasze otoczenie ze względu na nasze potrzeby. Powinniśmy być równie skłonni to robić, gdy inne, równie odczuwające istoty, takie jak dzikie zwierzęta, potrzebują pomocy. Nie wiemy też dokładnie, jak najlepiej dziś pomóc wszystkim dzikim zwierzętom, w sensie w zależności od gatunku. Myślę, że powinniśmy inwestować w badania, które pomogą nam optymalizować te wyniki i które pomogą nam unikać negatywnych skutków takiej pomocy. Na szczęście już teraz dostępne jest wiele danych, które można wykorzystać w celu nauczenia się, jak pomóc zwierzętom dzikim. Naukowcy weterynarii skupili się na ocenie dobrostanu zwierząt udomowionych od lat, ale badali także pobocznie podobno dobrostan dzikich zwierząt, jakby dynamikę ich populacji, ich życiowe historie, sposób w jaki oddziałują z innymi zwierzętami i swoim otoczeniem. To wszystko może dać nam, moim zdaniem, jakąś podstawę do opracowania programów pomocy takim zwierzętom. Oczywiście jest tu jeden wielki moralny dylemat, czy powinniśmy to robić, czy po prostu pozwolić im umrzeć, bo gdyby, jaki sens jest odnowienia gatunku misia pandy, skoro świat jest dziś tak skonstruowany, że prawdopodobnie one nie będą miały dobrych warunków do życia dalej i będą znowu cierpieć. Natomiast jest tu jedno ale, gdyby one zniknęły w ciągu jednego pstryknięcia palcami bez bólu, być może byłoby to dobre rozwiązanie, natomiast większość z nich niestety umiera z wyżej wspomnianych wcześniej powodów, jak pasożyty, pogoda, brak jedzenia i wiele innych. I w tym momencie wszelkie inne dywagacje moim zdaniem upadają. Reasumując, rozpoczęcie troski o dzikie zwierzęta w tym momencie może mieć potencjalnie duży wpływ nie tylko na obecnie żyjące zwierzęta, ale także na te żyjące w przyszłości. Naszym zadaniem nie jest martwienie się tylko o gatunki żyjące dziś, ale także o te, które będą żyły w przyszłości. Tak samo z ludźmi. Gdybyśmy mieli wyrąbane na to, co pozostawimy po sobie kolejnym, wielu być może osób ma, kolejnym pokoleniom, to nie byłoby żadnych, nie wiem, moralnych granic. Niszczylibyśmy wszystko dookoła, aby zagarnąć jak najwięcej teraz dla obecnie żyjących ludzi i wykorzystywać obecnie żyjące zwierzęta. Jednak jest coraz więcej przesłanek, że jeżeli hodowla przemysłowa przetrwa, mam nadzieję, że nie, to już mówi się o próbie hodowania zwierząt w kosmosie na platformach. Jest to dla mnie taki wielki absurd, że nawet nie chcę w to wchodzić. Natomiast polecam, to było zdaje się w podcaście Alexa Friedmana z jedną panią wywiad, która opracowuje różne jakby sposoby na funkcjonowanie w kosmosie ludzi. No i budowanie platform, na których moglibyśmy mieć alternatywne życie, jeżeli coś nie tak stanie się na Ziemi. Już nie jest problemem hodowania tam roślin. Myślę, że nie będzie problemem hodowania zwierząt. Mam nadzieję, że w dalekiej przyszłości zwierzęta dzikie, jak i oswojone, jakiekolwiek żyjące razem z nami na Ziemi, czy w kosmosie, nie będą już cierpieć. I będą miały szansę doświadczyć odrobiny szczęścia. I z tym akcentem pozostawiam was na dziś, w tak zwanym małym wstępie do cierpienia dzikich zwierząt. Mam nadzieję, że choć odrobinę pomogłam ci spojrzeć wam na zwierzęta dzikie z innej perspektywy. Z perspektywy istot czujących, tak samo jak wszystkie poprzednio opisywane przeze mnie zwierzęta w poprzednich wpisach i podcastach. Nie jesteśmy sami na tym świecie. Potwierdza to Ula. Zadbajmy o zwierzęta i o siebie. Do usłyszenia.